kraju po to, żeby odbyć szkolenie, żeby regularnie się spotykać, żeby ćwiczyć, żeby mieć dostęp do tego, no i oczywiście w razie zagrożenia móc bronić ojczyzny.
I panie pośle, powracamy do tego zagadnienia, że w tych planach i priorytetach to nie tylko armia zawodowa ma bronić kraju.
Oczywiście bardzo ważna jest właśnie obrona terytorialna. My jeszcze teraz posiadamy Narodowe Siły Rezerwy, które no nie do końca dobrze się sprawdziły. Miały być dużo większe, lepiej zorganizowane. Te plany poprzedniego rządu no nie zostały zrealizowane. Także trzeba pójść w kierunku dużo większej obrony terytorialnej. To także będzie bardzo ważny komponent obrony bezpieczeństwa naszego. Także to jest jeden z priorytetów i rządu, i parlamentu, także Komisji Sejmowej Obrony Narodowej.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam, panie Rafale.
Chciałem tylko serdecznie podziękować, znaczy właściwie nie tylko, ale za możliwość wypowiedzi i za państwa stanowisko w sprawie tych takich oddolnych inicjatyw typu właśnie te organizacje strzeleckie, bo myślę, że to jest naprawdę siła patriotów, siła narodu polskiego właśnie w takich oddolnych inicjatywach, które no, robią coś za darmo, natomiast robią to z sercem i robią to z takim przekonaniem, które też, no, też naszych dziadków jakby przekonywało do tego, żeby oddawać tutaj krew za to, żebyśmy żyli w wolnej ojczyźnie i to jest naprawdę świetny pomysł. Druga sprawa to, jeżeli możecie państwo przeanalizować taką sprawę, żeby jednak ten dostęp do broni był może nie taki łatwy jak w Stanach Zjednoczonych, natomiast no, był łatwiejszy mimo wszystko niż teraz. No, prawo jest dziurawe. Dobrze panowie wiecie, wszyscy, którzy tam siedzicie w studiu, że dostęp do broni palnej tak naprawdę w Polsce jest. Czarnoprochowa broń jest dostępna. To jest broń wręcz niebezpieczna, natomiast każdy w Polsce może kupić sobie taką broń, może strzelać, może no oczywiście na strzelnicy, a natomiast Polacy nie są narodem osób niezrównoważonych, żeby ograniczać to prawo. To też jest, wydaje mi się, siła taka, która w razie konfliktu jakiegokolwiek, który by wystąpił na terenie Polski, no może wróg się zastanowić nad wkroczeniem na nasz teren, jeżeli naprawdę każdy, kto będzie mógł, będzie miał tą broń w szafie i jakby no tutaj też upatruję jakby państwa rozsądek i jeżeli możecie, to proszę o rozważenie takiej możliwości. Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam i życzę 4 lat naprawy Polski i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Rafale. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Znaczy, ja się zgodzę z tym, że obecnie są olbrzymie ograniczenia w dostępie do broni. To powinno się zmienić, ale oczywiście to nie może być znowu taki dostęp, gdzie wszyscy będą sobie mogli bez problemu kupić broń. Pewne ograniczenia w tym względzie muszą być i na pewno to nie będzie taki dostęp jak w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ale na pewno powinny przepisy w tym względzie się zmienić. Ja to w pełni popieram.
No i ta inicjatywa oddolna powraca, grupy militarne, które już są, które funkcjonują i które no chyba latami oczekiwały na zainteresowanie się ich funkcjonowaniem.
Tak, oczywiście. Ja muszę powiedzieć, byłem chyba po pierwszym tygodniu swojego urzędowania na 6. Ogólnopolskim Forum Organizacji Proobronnych i na mnie największe wrażenie zrobiły materiały wideo z takich szkoleń właśnie młodzieży. Tam też dowiedziałem się, że rok temu mieliśmy w Polsce 350 klas mundurowych, a dzisiaj, kiedy dane wciąż są zbierane, jest ich ponad 450. Mamy modę na bezpieczeństwo. Dzisiaj młodzi ludzie chcą być przeszkoleni, chcą mieć własne poczucie bezpieczeństwa, skoczyć ze spadochronem, założyć mundur, przebiec się z karabinem, oddać strzały i mają już to poczucie, że w razie czego, prawda, są w stanie bronić swoich bliskich, swojej ojczyzny. To jest dzisiaj bardzo ważne i tutaj minister kładzie bardzo duży nacisk i też nasi eksperci, którzy będą zajmowali się tworzeniem obrony terytorialnej kraju, chcą ją tworzyć na bazie organizacji proobronnych, bo Do tej pory poprzednicy inwestowali w te jednostki wojskowe głównie na zachodzie kraju. Na wschodzie nie robiono nic, ale za to mamy na wschodzie naprawdę wiele organizacji proobronnych, na bazie których można stworzyć rzeczywiście na poważnie, profesjonalnie oddziały obrony terytorialnej kraju. I to chcemy w przyszłym roku już zacząć robić.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam pana ministra, witam również pana posła. Paweł z Warszawy dzwoni. Ja mam takie pytanie, bo tak w świetle tych wszystkich wydarzeń, które tam się dzieją, między innymi też z Trybunałem Konstytucyjnym, to czy państwo przewidujecie, mam takie pytanie, czy państwo przewidujecie audyt armii, bo myślę, że warto byłoby, żeby Polacy dowiedzieli się, co przez te 8 lat z tą polską armią się stało, żeby był punkt odniesienia taki, który pokaże, że naprawdę polski kraj, polski naród, polskie państwo jakby zostało osłabione przez te 8 lat i dobrze byłoby też pokazać, jakie są plany. I myślę też, że dobrym byłoby również, żeby była większa promocja w jakby tej dobrej nowiny, jaką jest zmiana w mediach, jakby niestety trzeba to powiedzieć, również tego omętnego głównego nurtu, bo po prostu nas zakrzyczą nas. Dziękuję, przychodzę na odbiór.
Dziękujemy panie Pawle, Warszawę pozdrawiamy.
Panie Pawle, ja tak jak już informowałem, ten audyt nie tylko, że planujemy, ale on już trwa w Ministerstwie Obrony, także w jednostkach poległych, w związku z powyższym także Armii Polskiej. Oczywiście jak tylko się zakończy, opinia publiczna pozna jego wyniki. No, w tym zakresie, który będzie można, no, podejrzewam, że będą takie rzeczy, których nie będzie można w pełni podać do wiadomości opinii publicznej, ale na pewno Polacy mają prawo wiedzieć, jaki jest rzeczywisty stan bezpieczeństwa kraju. I to chcemy zrobić. A jeżeli chodzi o media, to ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że Ministerstwo Obrony Narodowej naprawdę bardzo intensywnie informujemy o wszystkim na bieżąco, w internecie, na Twitterze, na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Wysyłamy wszelkie komunikaty, chcemy to, no ja, bo to niestety spada też na mnie tutaj z racji tej mojej roli rzecznika dodatkowo, w pełni to unowocześniać i aktualizować, tak żeby jeszcze szerzej przez ten internet docierać. A to, że krzyczą w mediach, to w żadnym wypadku nie stopuje naszej pracy.
Ja się tu dołączam. No jest niewiele mediów, które rzetelnie informują i prawdziwie o tym, co się w naszym kraju dzieje. Właśnie rzetelnie informuje Radio Maryja, czy też Telewizja Trwam, ale jest wiele mediów, tych, o których mówimy, mediach mętnego nurtu, gdzie to powinno się zmienić. I rząd, i parlament będą pracowały także nad zmianami, aby nie było takiej dezinformacji, jak teraz jest w mediach, mętnego nurtu zakłamywania czy pomijania pewnych ważnych informacji. To wszystko jest bardzo ważne i myślę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości to zmieni.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Piotr Szystiec. Pozdrawiam wszystkich w studiu. Dwa zdania, bardzo krótko, na temat, który był przed chwilą poruszany. Nie chciałbym, żeby to była audycja na temat dostępu do broni, a jedynie dwie takie krótkie uwagi. Po pierwsze, Stany Zjednoczone. Pan raczył się wyrazić, że nie będzie to na pewno tak jak w Stanach Zjednoczonych. Otóż tam każda sztuka broni jest dokładnie ewidencjonowana. Wiadomo, kto ją kupił, gdzie ją kupi, jaka jest ich historia. I na pewno nie jest to broń, która jest powszechnie używana od jakichś złych celów. Druga sprawa, też w poprzedniej części audycji pan powiedział na temat tego, że ustawiłyby się w Polsce kolejki gangsterów do zakupu broni. No to taka trochę humorystyczna chyba uwaga, bo właśnie w tej chwili broń mają praktycznie ubecy i gangsterzy. Oni mają nieograniczony praktycznie dostęp do broni, a zwykli ludzie są bezbronni. To tyle w zasadzie w tej sprawie. Jeszcze jedna tylko uwaga zupełnie na inny temat, na temat mediów. Ja uważam, że zmiany w mediach idą bardzo powoli, źle. Jeżeli nie zrobimy porządku w mediach, to media w ciągu kilku miesięcy zrobią porządek z nami, z rządem i to się źle skończy. Dziękuję. To wszystko, co chciałem tutaj powiedzieć. Pozdrawiam jeszcze raz. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Piotrze.
W tej pierwszej sprawie ja sobie pozwolę, bo ta humorystyczna uwaga na temat kolei gangsterów po broń, to była moja uwaga w tej części telewizyjnej. Znaczy, no, tak jak ja podtrzymuję swoje zdanie, że nie, nikt z nas nie mówi nie. Natomiast kwestia rozwiązań systemowych i prawnych no jest tutaj pierwszorzędna. Dzisiaj mamy do czynienia w Polsce z sytuacją taką, czy może mieliśmy jeszcze niedawno, że przestępcę, czy to pedofila, czy mordercę sądzono ileś lat, pozwalano mu chodzić na wolności, ostatecznie dostawał może 5-8 lat więzienia. Za to człowiek, który chory umysłowo wynosi batonik ze sklepu o wartości 2 zł, został automatycznie wsadzane do więzienia na kilka lat. Rozwiązania systemowe są dzisiaj bardzo ważne. To, żeby na przykład policja mogła używać broni wtedy, kiedy jest realne zagrożenie, a nie policjant boi się użyć broni, ale często nawet nie umie użyć broni. Nie wiem, co już o innych sytuacjach typu tak zwany strzał snajperski. Więc dopiero przy wprowadzeniu pewnych rozwiązań systemowych można wtedy stanowczo pochylić się nad dostępem do broni. I oczywiście tak jak powiedziałem, no, nikt nie mówi nie, natomiast no, rozwiązania, to jest tak samo jak przejście badań psychologicznych. Przecież wiemy, jak dzisiaj wygląda w Polsce dostęp i w ogóle służba zdrowia, a co dopiero rzetelne badania psychologiczne, czy ktoś może mieć dostęp do broni, czy nie.
A ja tu jeszcze się dołączę o tym, co mówiono, dziękuję, o tym, co mówiono o mediach. Zmiany w mediach będą, mówię o mediach publicznych, na tych, na których państwo polskie będzie czy ma wpływ i one myślę, że w niedługim czasie będą, ale bardzo dziękuję za troskę, bo to jest no, niezwykle ważne, jakie są media, co przedstawiają, czy przedstawiają prawdę. Właśnie tak prawdę przedstawia właśnie Radio Maryja, czy też telewizja Trwam.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mam na imię Grzegorz, ja dzwonię ze Szczecina. Witam wszystkich serdecznie i radio słuchaczy i gości w studio. Szanowni Państwo, chciałbym się odnieść do wypowiedzi mojego poprzednika, który mówił, że był w poprzednim systemie, był w wojsku, gdzie właśnie braterski sojusz z Armią Radziecką był. No i został wyszkolony tak, a nie inaczej. Ja bym chciał troszkę powiedzieć inaczej. Ja również byłem w tamtych latach, odbywałem zasadniczą służbę wojskową w armii. Uważam, że zostałem przeszkolony bardzo dobrze. Jestem po szkole uzbrojenia. W związku z tym z bronią podczas pozostałej części służby wojskowej miałem z bronią do czynienia, aż nadto na koniec to już na nią patrzeć niemalże nie mogłem. I wydaje mi się, że obecna armia powinna lub może zechciałaby skorzystać z wiedzy, doświadczenia i umiejętności ludzi, którzy w tamtych czasach właśnie byli osobami przeszkolonymi. Ja osobiście mam drugą klasę, miałem wtedy drugą klasę specjalisty wojskowego, więc obyty naprawdę byłem z bronią i w ogóle z wszystkimi historiami z tym związanymi. Jeśli zaś chodzi o... I tu właśnie chciałbym podkreślić to, że armia mogłaby i powinna skorzystać z bagażu doświadczenia i umiejętności tych ludzi, których kiedyś wyszkolono. Drugą sprawą to jest kwestia powszechnego dostępu do broni. Szanowni Państwo, tak jak tu poprzednik powiedział, i ubecy, i część przestępczego świadka ma spokojnie większy dostęp do broni i bardziej swobodny niż przeciętny obywatel w tym kraju. Ja osobiście miałem oficjalnie broń przez lat 10, zagapiłem się rzeczywiście, nie dostarczyłem do komendy wojewódzkiej zaświadczenia, że jako osoba garbata mam tego garba, że jako osoba normalna jestem normalny. W związku z tym odebrano mi prawo do posiadania broni. To jest chore. To jest po prostu chore. Proszę mi wierzyć, mi się z kolei podobają bardzo Stany Zjednoczone. Sprawdzają mnie, kupuję tą broń. Ja również tą broń posiadałem 10 lat. Nie użyłem jej na szczęście ani razu, bo nie miałem takiej potrzeby. Nie było takiej potrzeby. Ale w przypadku, gdyby potrzeba zaistniała, użyłbym jej. I dziwi mnie to, że u nas się przeprowadza testy psychologiczne, testy różnej maści. W każdej chwili każdemu z nas może się psychika skrzywić i tą broń może użyć w celu nie takim, jakim powinien jej użyć. I to by może było tyle, co chciałbym powiedzieć.
Dziękuję, panie Grzegorzu. Dobrej nocy. Dobrej nocy, wszystkiego dobrego, panie pośle.
To kolejne pytanie. Dziękuję bardzo o dostępie do broni. Tak jak powiedziałem, ja się zgadzam ogólnie z wypowiedzią, że powinno to zostać zmienione, ale też oczywiście nie w taki sposób, że też wszyscy będą mieli tak łatwy dostęp do broni. Nie chciałbym mówić, że to tak samo w znaczący sposób może zwiększyć ilość wypadków z bronią, a także z atrapami broni. Naprawdę no, pewne rzeczy wejdą w życie, ale będą w sposób przemyślany i pewnych rzeczy nie wprowadzimy. Był jeden z ministrów sprawiedliwości w poprzednich rządach, który chciał to wprowadzić. Nie wprowadził tego, także to nie jest taki bardzo prosty temat, żeby takie same rozwiązania, jak są w Stanach Zjednoczonych, żeby były u nas wprowadzone. Nie chciałbym tak dalekich obietnic w tym względzie składać. Na pewno będzie się przyjrzenie obecnym rozwiązaniom i na pewno będą zmiany w tym względzie, aby był łatwiejszy dostęp niż jest obecnie do broni.
Ja bym bardzo prosił państwa także o to takie komplementarne potraktowanie tematu naszej dzisiejszej audycji, bo skupiliśmy się na bardzo ważnej dziedzinie. Któryś z telefonów z kolei podejmuje ten temat. Myślę, że ważny, istotny dotyczący dostępu do broni przez obywatela Polski, ale zechciejmy spojrzeć na nasze bezpieczeństwo, na zagrożenie tego bezpieczeństwa i te wewnętrzne i zewnętrzne. Przecież tyle dostajemy różnego rodzaju impulsów niepokojących. Zewnątrz i wewnątrz, ale także podejmujemy tematy dotyczące priorytetów Ministerstwa Obrony Narodowej. Dlatego potraktujmy ten temat w tej formie, jaką także państwu do rozmowy zaproponowaliśmy. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże, mówi Zygmunt z Niemiec.
Pozdrawiam, panie Zygmuncie.
Odnośnie tej broni, ale całkiem króciutko powiem tylko. Ja byłem kilka razy w Szwajcarii, no i tam praktycznie każdy obywatel jest żołnierzem i oni mają regularne ćwiczenia strzeleckie i mają bardzo dużo broni w domu, ale nie mają amunicji. Także w razie wypadku wojny oni tą amunicję dostają i będą bronić swojego kraju. Ale nie mają broni po to, żeby sąsiad strzelał do sąsiada, czy w jakichś no, sytuacjach takich spornych. Tego tam nie ma. Ale jeżeli chodzi o Amerykę, to tam jest chyba ponad 30 tysięcy co roku zastrzelonych ludzi. To niech ci panowie, co poprzednio mówili, nie gadają, jak tam jest fajnie. To jest jedna sprawa. Odnośnie drugi temat, Komitety Obrony Demokracji, co teraz ta PO robi. No proszę państwa, no to jest chyba rzeczywiście jakaś kpina, co oni wyprawiają. Przecież politycy chwalą się, że obiekty publiczne są chronione uzbrojonymi policjantami i wojskiem. Tutaj w Niemczech mi chodzi o to. I stają na dworcach i tak dalej, i tak dalej. I tacy politycy to mówią i nikt się temu nie sprzeciwi. Wszyscy się mu klaszą. Przecież ci uzbrojeni powinni stać na granicach, a nie przed kinem, czy przed sklepem, czy przed szkołą. No to jest pomylenie z poplątaniem. Ale bardzo mi się podobają wypowiedzi mądrych ludzi. Otóż taki jeden z nich to był,
tak, ale treść może...
No dobrze, ale jeszcze jedna sprawa. W tym systemie, w którym żyjemy, w kapitalizmie, z góry jest zakładane, żeby jest bezrobocie. I w Europie my mamy miliony bezrobotnych. I te przecież... Wymiar sprawiedliwości nie powinien rodziców karać za to, że ci rodzice nie mają pieniążków i są biedni i im odbierają dzieci. Przecież to w czasach Chrystusa 2000 lat temu imperialiści rzymscy tak robili, jak podbijali inne tereny. To jest jakieś chore pomylenie z poplątaniem.
Tak, panie Zygmuncie, te tematy podejmowaliśmy, one bezpośrednio też nie dotyczą tego zagadnienia, które dzisiaj wyznaczyliśmy sobie na tej antenie. Bardzo gorąco panu dziękuję. Przyjmiemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Maciej ze Stanów. Dzień dobry. wszystkiego najlepszego. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt tego wszystkiego. Cały czas, kiedy dyskutujemy my o tym, o rozszerzeniu naszej obronności i tak dalej, musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że Rosja jest jednak potęgą militarną, jeżeli nie żadną inną. Ja stoję na stanowisku trochę innym, to znaczy ja żyję w Ameryce już 30 parę lat i wiem doskonale, jaka jest polityka amerykańska. Polityka amerykańska jest ściśle amerykańska, po prostu dlatego, że ją tylko interesują sprawy amerykańskie. Jeżeli na przykład my zwrócimy uwagę, będziemy zabiegali tak szalenie o wpływy tutaj i tak dalej, Amerykanie nie szanują nas aż tak bardzo, proszę sobie wyobrazić. Ja stoję na stanowisku zupełnie innym. Po prostu uważam, że wróg, prawdziwy wróg to są Niemcy, a z Rosją trzeba się dogadać. Ja wcale nie uważam, że Rosjanie są znacznie nam mili albo przyjaźni, ale i tak dalej, ale uważam, że zdecydowanie z Rosją trzeba się dogadać. Ja takiego tematu w ogóle nie słyszę w Radio Maryja. Ja takiego tematu w ogóle się nie podnosi nawet takiej opcji. Natomiast jeżeli pan Schulz, taki bezczelny pan Schulz, będzie wygadywał jakieś na forum takiego zgromadzenia europejskiego i tak dalej, jakieś kalumnie przeciwko Polsce i tak dalej, to ja się bardzo przepraszam, ale ja się na to nie zgadzam. Ja się nie zgadzam jako obywatel polski, jako obywatel amerykański również. Ameryka robi to, co się Ameryce podoba. Trzeba zapamiętać to sobie. Przede wszystkim ona już były wiele, wiele przypadków, począwszy od Jałty, Teheranu i tak dalej, którymśmy byli naprawdę, proszę mi wierzyć, byliśmy kompletnie ostatnim punktem jakichkolwiek gestów ze strony Ameryki, żeby po prostu w naszym kierunku cokolwiek zrobiła. Ale przecież weźmy pod uwagę Reza Pahlavi za mojego życia w Iranie. Przecież to był wielki przyjaciel Ameryki tam zainstalowany w Iranie. Ameryka nie podniosła palcem, żeby go uratować, nawet nie pozwoliła, żeby mieszkał i umarł w Stanach Zjednoczonych. Potem ten Saddam Hussein był również naszym człowiekiem tak zwanym. I przede wszystkim... I co? Powieszono tego i jak teraz Irak wygląda? Proszę bardzo. Spójrzmy na to z tego punktu widzenia. To nie jest na zasadzie, że my hop, hura i tak dalej będziemy mieli parę rakiet i systemów obronnych. Rosja ma takie systemy, że my w ogóle to jest siekierą na słońce dosłownie, jeżeli my będziemy robili tylko i wyłącznie jakieś rzeczy. Ja uważam jedną rzecz, że należy się z Rosją dogadać.
Tak, panie Macieju, dziękuję ślicznie. Niestety... Chcielibyśmy się już odnieść, bo ta teza już wybrzmiała w telefonie.
Ja pozwolę sobie na taki komentarz, że jednak każdy sojusz trzeba pielęgnować i z każdego sojuszu, znaczy można coś wymóc, jeżeli tylko zarządza się państwem w taki sposób, że z państwem z Polską, w tym przypadku na arenie międzynarodowej, można się liczyć, a dzisiaj coś takiego zostało rozpoczęte przez prezydenta Andrzeja Dudę, przez ministra Antoniego Macierewicza właśnie w Kijowie, gdzie to Polska może stać się, tak jak wtedy w 2008 roku, tym liderem. Wtedy prezydent Lech Kaczyński obronił Gruzję przed rosyjską agresją. I ja uważam, że my możemy przy odpowiedniej polityce doprowadzić do tego, żeby dzisiaj w Polsce były bazy naszych sojuszników z NATO. To jest bardzo ważne, dlatego że nikt kroku dalej nie zrobi w momencie, kiedy będą przedstawiciele, reprezentanci, wojsko innych państw, bo to w tym momencie nie jest agresja na jedno państwo, tylko na ileś tychże państw. Ale zgadzam się co do jednej zasady, że oczywiście właśnie te sojusze trzeba pielęgnować, trzeba zawiązywać, musi dochodzić do wymiany nie tylko gospodarczej, militarnej, szkoleń, etc., etc. Ale w tym wszystkim jeszcze zawsze trzeba pamiętać, że jak umiesz liczyć, to licz na siebie.
Ja się tutaj dołączam do tego. Zgadzam się, jest też powiedzenie, chcesz mieć pokój, to szykuj się na wojnę. O tym także należy pamiętać, przez to właśnie w tym kontekście o tym, że musimy mieć silną armię, ale także armię, która współdziała z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej, które są strażnikiem, trzeba powiedzieć, w wielu miejscach pokoju na świecie i gdzie tylko tak naprawdę Stany Zjednoczone mogą się liczyć na arenie międzynarodowej. Inne kraje się z nimi liczą, także my musimy współpracować i chcemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i w tym kierunku na pewno pójdzie dalsze zacieśnienie właśnie naszego sojuszu i także to, o czym tu było wspomniane, aby powstawały właśnie bazy natowskie w naszym kraju, które poprawią bezpieczeństwo Polski.
Proszę, przepraszam, tak? Proszę ojca, że mogę jedno tylko jeszcze zdanie, bo to też na mnie zrobiło takie wrażenie, że po co to wszystko, skoro mamy po drugiej stronie do czynienia z potęgą. No może i tak, tylko że jak pamiętam z nauki historii rok 1920, to na Błoniach Osowskich pod Warszawą udało się w 20 roku zatrzymać nawałę bolszewicką i nikt wtedy się nie zastanawiał, czy mamy do czynienia z narodem ileś razy większym, który właśnie rusza na Europę. I to myśmy powstrzymali ten najazd na Europę, Polacy powstrzymali. I tak samo wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z zaborami przez 123 lata, można było się poddać i już, i koniec. I wszyscy by zapomnieli o Polakach. A naród polski, duch polski przetrwał przez tradycję, kulturę. Broń jakby może być i w postaci kultury, słowa, poezji. Ja ostatnio brałem udział, reprezentowałem ministra obrony narodowej w konkursie dla dzieci i młodzieży organizowaną przez Związek Piłsudczyków, w którym wzięło udział 1500 dzieci. Właśnie a propos kultury patriotycznej i szerzenia tego, tak jak to miało miejsce kiedyś. W każdy sposób można się bronić, ale zawsze trzeba, nigdy nie można się poddawać. Będziemy na to pracować.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham tak dyskusji państwa i zastanawiam się, dlaczego na przykład nie powołacie, tak jak było, wojska zasadniczej służby wojskowej. I to jest bardzo ważne. Nie liczmy na to, że nie będzie wojny. Wojna będzie i to będzie niedługo. 9-10 lat i będzie wojna. Ludzie nie myślą, że tak nie będzie. Zobaczcie, co się dzieje wokoło. Mówią, że tak, że nie ma pieniędzy na wojsko, nie? Wcale pieniędzy nie potrzeba na wojsko. Jest nadprodukcja mleka, nadprodukcja mięsa. Rolnika będzie miał kto obronić i rolnik da jedzenie wojsku. I musi być przynajmniej w Polsce 1,5-milionowa armia. Pierwsza, zawodowa musi być i zasadnicza, 1,5 miliona. A drugie 1,5 miliona to musi być schowane po lasach. Wiecie, jeżeli wróg uderzy na nas, uderzy na wojsko główne, wojsko, które będzie schowane po lasach, uderzy na ich tyły. I trzeba strategię przyjąć taką, nawet najsilniejsza armia, która pokona, nawet będzie starała się pokonać pierwszą armię, zostanie zaatakowana z tyłu i odcięta od zapasów. Tak musi być zrobione. I to musi być zrobione przez najbliższe 9 lat.
Tak, Panie Jerzy, bardzo dziękuję. No tak, prosiłbym tylko, może wiemy, że te niebezpieczeństwa są, ale takie czarne proroctwa snute na antenie Radia Maryja dotyczące konkretnego czasu, kiedy wojna nastanie, to myślę, są zbytnio przesadzone. Bardzo proszę, co z tą armią zasadniczą?
Ja powiem szczerze, myślę, że na ten moment uporządkujmy to, co zastaliśmy, bo dzisiaj, powtarzam raz jeszcze, mamy tą 100-tysięczną, niecałą 100-tysięczną armię. Zajmijmy się najpierw systemem dowodzenia, ujednoliceniem go, bo dzisiaj jeszcze zrobić służbę powszechny pobór i tak naprawdę nie wiadomo, kto pod kogo by podlegał. Zajmijmy się tymi problemami, które mamy na dzień dzisiejszy. Zobaczmy, jak wyjdzie obrona terytorialna kraju, jakie tutaj będzie zaangażowanie. Ze wszystkich tych badań, które przeprowadzają nasi eksperci w tym zakresie, wynika z tego, że naprawdę przy połączeniu, zwiększeniu liczebności armii zawodowej, przy wprowadzeniu obrony terytorialnej kraju na poziomie wysokim, profesjonalnym, przy współpracy z naszymi zachodnimi partnerami, naprawdę wydaje się, że będzie można już doprowadzić do dużo lepszego poziomu bezpieczeństwa niż mamy dzisiaj.
Ja się tutaj do tego dołączam, do tego, co powiedział pan Bartłomiej Misiewicz. Powinniśmy zbudować armię zawodową i obronę terytorialną i to, co tutaj już wcześniej powiedziałem, no chcesz mieć pokój, szykuj się na wojnę. O tej dewizie należy cały czas pamiętać i w tym kierunku pójdziemy, włącznie z tym, aby pielęgnować nasz sojusz i rozwijać sojusz właśnie w NATO ze Stanami Zjednoczonymi i z krajami Europy Zachodniej, które są w tym sojuszu. I także to, co tutaj było także wspomniane, także musimy współpracować właśnie z krajami sąsiadami, z Litwą, Łotwą, Estonią i Ukrainą, gdzie dzisiaj była wizyta i podpisanie pewnych porozumień przez pana ministra obrony narodowej, przez pana Antoniego Macierewicza.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, z tej strony Dominik z Poznania.
Witam, panie Dominiku.
Ja mam takie pytanie, czy tutaj Prawo i Sprawiedliwość i ogólnie Ministerstwo Obrony Narodowej będzie dążyło do po prostu zwiększenia etatów w jednostkach, bo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie niektóre jednostki po prostu stany etatów są na poziomie 20 paru procent i tak naprawdę są to, nie mają one żadnej wartości bojowej i czy to będzie zwiększane, czy po prostu te jednostki będą likwidowane i czy Polska po prostu polska armia będzie miała mniej związków taktycznych, ale one będą bardziej zapełnione. I drugie pytanie, czy jakoś tam Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wspierać rozwój polskiej broni do walki elektronicznej, do wojny elektronicznej, dronów i no generalnie o tej tematyce. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Dominiku. Bardzo proszę.
Tak, bo tutaj przedmówca, właśnie pan pytający, powiedział, no na pewno Ministerstwo Obrony przyjrzy się, jak wygląda stan gotowości naszych wojsk. Ono oczywiście w niektórych jednostkach może budzić niepokój. Nie trudno jest się ustosunkować, bo dokładny, szczegółowy, tak naprawdę to te informacje ma Ministerstwo Obrony Narodowej, ale to nie są także informacje, które są do upowszechniania, myślę, szerokiego, ale myślę, że na pewno tym tematom się przyjrzy, a na pewno to w tym temacie, co tutaj jest mówione odnośnie właśnie walki elektronicznej, to w tym kierunku na pewno rozwój naszej armii pójdzie, w tym także zakup dronów. I to nie tylko tych małych dronów, ale średnich i tych dużych dronów, które mogą przenosić broń. Także myślę, że w tym kierunku na pewno pójdzie także rozwój naszej armii.
Ja tylko ze swojej strony mogę dodać, że oczywiście jakaby to broń nie była, no to oczywiście to jest tak, że polski przemysł, polscy producenci no muszą być wspierani, no bo to jest jasne, że jeżeli Polska coś produkuje, a nawet polska armia tego nie kupuje, to jak to ma się sprzedawać gdziekolwiek na świecie? No ale to jest zadanie dla polskiej grupy zbrojeniowej. Jeszcze tylko jedno słowo, jeżeli chodzi o te drony. No tutaj w ogóle też konieczna jest zmiana przepisów prawa dzisiaj. W zasadzie każdy może sobie pójść kupić drona, że tak powiem, i nawet często ludzie, którzy z tego korzystają, nie zdają sobie sprawy, jakie tworzą niebezpieczeństwo chociażby dla ruchu lotniczego, dla no, wielu, wielu miejsc i instytucji. Tutaj prawo też musi być w jakiś sposób dostosowane, bo to, że może każdy kupić tego drona, no to każdy też go może wykorzystać w sobie wiadomy sposób, prawda?
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja nie z Poznania. Ja chciałem tutaj powiedzieć tak krótko, bo nie wiem, czy zdążę, może mi braknie puli minut, ale chciałem tylko powiedzieć krótko, że tu jest ważne morale, panowie Kona. Tu jest mądrych wielu generałów, którzy by już tam chcieli, nawet nie mają dostępu w ogóle do władztwa, a przykład mamy dopiero co tutaj rozgrywający się w scenie politycznej. Ja też byłem w wojsku i wiem, jak są. Miałem specjalizację. Nie będę się wypowiadał tu do szczegółów technicznych, tylko weźmy sobie pod uwagę, proszę, miłych gości, gospodarzy i słuchaczy, że morale bardzo dużo rozgrywa sytuację w czasie wojny. I mieliśmy przykład również w stanie powstania warszawskiego, że gdzie teraz w tej chwili się ośmiesza tą sytuację. Cóż da armia, która i tak teraz widać jest oceniana jako słaba i da się, rzuci się wiele broni, jeśli morale będzie zepsute, jeśli będzie morale niepodtrzymywane. I to oczywiście zdaję sobie sprawę, że mówię to do źródła, które jest przeciwieństwem demoralizacji. Ale proszę państwa, weźcie pod uwagę, co się rozgrywa w tej chwili i jak to ma wpływ na to, tą w ogóle destabilizację myśli, świadomości, a dopiero później się wypowiadajcie państwo na temat. Ale oczywiście nie mam komu zabraniać, ale techniczne to sprawy, proszę państwa, tak łatwo sobie rzucić albo powiedzieć, że jestem tutaj, wiem, znam się i tak dalej. Przemyślcie państwo, zanim coś powiecie. Szczęść Boże.
Dziękuję, dziękuję serdecznie. No, morale istotna sprawa, najważniejsza. Mówiliśmy także przecież o całym systemie szkolenia, także o dotarciu z formacją patriotyczną do tych, którzy wzrastają od najmłodszych pokoleń.
Oczywiście to jest też to, co mówiłem wcześniej w programie w telewizji Trwam, że minister Antoni Macierewicz powołał także, znaczy pani premier, na prośbę pana ministra, powołała podsekretarza stanu, który oddzielnie zajmuje się edukacją, szkolnictwem wojskowym. Mamy przecież wiele szkół wojskowych, ale mamy też poważne uczelnie typu Akademia Obrony Narodowej czy Wojskowa Akademia Techniczna. Jakby dużo stawia się na to, żebyśmy mieli armię zawodową, ale także wykształconą. Mnóstwo wniosków napływa do ministerstwa, jak wielu żołnierzom szeregowym uniemożliwiało się na przykład ukończenie studiów, kiedy składali takie wnioski i o to prosili, jak uniemożliwiało się naukę języków obcych. No, dzisiaj to jest fundamentalne, dzisiaj to jest bardzo ważne. Wykształcenie, nastawienie do ojczyzny. To wszystko też podnosi to morale, patriotyzm. To wszystko, cała ta edukacja musi się zamykać w tej dewizie Bóg, honor, ojczyzna.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo? Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Marta z Warszawy.
Witam pani Marto, bardzo proszę.
Państwo na pewno wiecie, jakie są doktryny geostrategiczne Stanów Zjednoczonych. Wszystkie ostatnie doktryny, doktryna Busha juniora, doktryna Wolfowica, a dodam jeszcze, że dla George'a Busha juniora idolem ideologicznym, do którego się przyznał, jest niejaki Szaranski, który też ma swoją doktrynę. To jest Żyd, który wyemigrował z Ukrainy do Izraela. Oni wszyscy, łącznie z naszym Zbigniewem Brzezińskim, który też ma swoją doktrynę, zakładają, że przyszłość świata to powinna być dominacja Stanów Zjednoczonych i Izraela nad całym światem. Każdą metodą, również wojną prewencyjną. Nasz rzekomo rodak Zbigniew Brzeziński już w swojej książce Plan Gry, która jest wydana też po polsku, mówi o tym, że przyszłością Stanów Zjednoczonych jest dominacja nad całym światem. Osiągnie się ją przez zdominowanie Eurazji. Powiedzmy, że Europę Stany mają już podporządkowaną od 1945 roku. Jeżeli chodzi o Azję, to trzeba podbić zdaniem Brzezińskiego serce Azji, czyli Rosję i Chiny. Najlepiej przez wywołanie wojny pomiędzy nimi, a jak się nie da, to po kolei. Najpierw Rosja, Chiny albo odwrotnie. Wszystko, co widzimy w tej chwili jak na dłoni, z faktów, które się dzieją dookoła nas. Najgorsze jest to, że w wojnie o Eurazję Polska może być krajem frontowym, co się też dzieje na naszych oczach. I niestety PiS, na który głosowałam, wydaje się być od zawsze orędownikiem tej ideologii. Chodzi tutaj o interes Stanów Zjednoczonych, bo nie o nasz. My mamy być krajem frontowym, krajem magazynów, komasacji żołnierzy amerykańskich, ponieważ to, o czym panowie mówiliście, czyli bazy natowskie, to mają być bazy amerykańskie. Ich lokalizacja została już zatwierdzona przez nieszczęsnego pana Siemioniaka, w tym jedna baza w Ciechanowie koło Warszawy. Nie trudno się domyśleć, że bardzo łatwo będzie o na przykład akcję fałszywej flagi i jakiś atak na taką bazę rakietową, o którym się powie, że to na przykład strzelili Rosjanie. Nigdy nie byłam proputinowska, ani prorosyjska, nigdy nie byłam w żadnej partii, ale to jest dla mnie czytelne. Jako kobieta, jako obywatel buntuje się przeciwko temu, aby nad naszymi głowami rozgrywały się geopolityczne geszefty pomiędzy politykami dla ich orderów lub dla wymyślonych jakichś akcji pseudonapoleońskich i żeby obce wojska funkcjonowały w Polsce. Nie natowskie, amerykańskie.
Tak, pani Marto, bardzo, bardzo dziękuję. No też trochę tego wizjonerstwa było w tym telefonie, ale chociaż może jednym zdaniem.
Znaczy, muszę powiedzieć, proszę ojca, szanowni państwo, że ja... Proszę mi właśnie w takie sformułowanie. Ja sobie zdaję sprawę, że to może być trudne do przyjęcia po tych 8 latach, ale naprawdę dzisiaj na czele państwa polskiego stoją ludzie, którzy na pierwszym miejscu mają po prostu Polskę. I powiem szczerze, no ja jako szef gabinetu politycznego, rzecznik prasowy MON-u, naprawdę nie bardzo mnie interesuje, kto chce zawładnąć światem, a kto nie. Interesuje mnie, gdzie w tym wszystkim jest Polska, jak jest zabezpieczona, jak mogą czuć się bezpiecznie Polacy i co mamy dzisiaj zrobić, żeby w przypadku ewentualnej jakiejkolwiek sytuacji, próby napaści, agresji, czegokolwiek i tak dalej, żeby Polacy mogli czuć się bezpiecznie, żeby mogli być bronieni.
39 minut po godzinie 22. Trwają rozmowy niedokończone dla tych z Państwa, którym umknęła treść tematu naszego spotkania. Przypomnę, priorytety Ministerstwa Obrony Narodowej. W studiu Radia Maryja nasi goście. Pan Bartłomiej Misiewicz, szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej i pan poseł Waldemar Andzel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Już za chwilę kolejne telefony od Państwa. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Marcin Pomorski.
Witam, panie Marcinie.
Na pewno chciałbym podziękować za bardzo fajny temat o wojsku. Jest mi bliski zresztą. I mam dwa pytania do panów wybranych tam. Pierwsze jest takie, czy Ministerstwo Obrony zainteresuje się problemami, patologiami w wojsku, które bardzo często występują. Pierwszą taką patologią jest nepotyzm. Coraz więcej ludzi do wojska trafia, szczególnie w tych służbach NSR, z nadania takiego rodzinnego, znajomi. Kolejnym tematem, takim problemem też jest, są stanowiska, które są obejmowane w wojsku, czyli często ludzie są niekompetentni, wyznaczani. Przykładem jest na przykład brak znajomości języka angielskiego na wyższych stanowiskach. To tyle z tych patologii. A jeszcze dodam, że też czy Ministerstwo Obrony zajmie się przetargami, czyli wydawaniem, celowym wydawaniem pieniędzy. No i tak na koniec chciałbym się zapytać, czy jest szansa też coś zrobić z tą ilością generałów w Polsce, no bo to troszeczkę lekka przesada w porównaniu przed armią amerykańską. Jak to mówią, za dużo wodzów, za mało żołnierzy. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Marcinie.
Ja pozwolę sobie odpowiedzieć, no po prostu, 4 razy tak. Wszystkie te kwestie, które pan poruszył, są kwestiami bardzo ważnymi. Jakby przychodząc do ministerstwa, wszyscy mieliśmy świadomość tego, że to będą problemy, z którymi trzeba będzie sobie radzić. No można powiedzieć, że w niektórych przypadkach nawet jesteśmy zaskoczeni, że to aż tak wygląda, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewne patologie i problemy wewnątrz. No ale cóż, no przez lata na to pozwalano. I raz jeszcze powtarzam, 4 razy tak, wszystkim tym się zajmiemy na pewno i to panu gwarantuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Dariusz ze Stanów, ja bym chciał dołączyć do rozmowy.
Jesteśmy, panie Dariuszu, na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże wszystkim. Ja przysłuchuję się rozmowie dzisiejszej państwa i słucham, jak państwo próbujecie wygaszać państwa zdaniem wizjonerów, więc może ja odwołam się tylko do naszej historii i chciałbym przypomnieć o tym, jak to przez ponad 40 lat mieliśmy już w Polsce bazy obcych mocarstw, bazy wojskowe i jaki to miało wpływ na naszą politykę zagraniczną i ogólnie rzecz biorąc na naszą wolność naszego narodu. Także ja bym chciał przypomnieć również o tym, jak obce mocarstwa pomagały nam wielokrotnie w naszych w potrzebach. Przypomnę tylko Anglię, Francję. Także nie jestem w stanie zrozumieć współczesnego parcia do posiadania baz amerykańskich, baz wojskowych na terenie Polski.
Ale dodajmy także, panie Dariuszu, przepraszam, bo sytuacja Związku Radzieckiego i obecności wojsk Związku Radzieckiego na terenie Polski, a sytuacja relacji ze Stanami Zjednoczonymi, tutaj nie ma najmniejszego wspólnego marginesu, ale co warto, panowie, podkreślić z całą stanowczością, w założeniach jest wzmocnienie tej naszej polskiej armii jako pierwszy zasadniczy krok, który będzie decydował o obronie bezpieczeństwa naszego kraju.
Znaczy, ja mogę tylko jeszcze dodać, że no, szanowni państwo, przecież to nie jest tak, że jeżeli na terenie Polski będzie wojsko, czy to Stanów Zjednoczonych, czy nie wiem, czy Wielkiej Brytanii, to że na przykład dany teren, na którym znajduje się baza, jest wydzielony spod jurysdykcji prawa polskiego. To tak nie funkcjonuje. To w tym momencie to jest wszystko pod prawem polskim. To Polacy, polscy dowódcy tym wtedy zarządzają. To jest to wzmocnienie militarne, sojusznicze, nie tylko na zasadzie wymiany sprzętu, doświadczeń, wspólnych ćwiczeń, ale także w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia. Proszę zrozumieć, że atakowany nie jest jeden naród, ale już tylko już kilka, już jest reakcja inna. Ja sobie zdaję sprawę, no przecież wszyscy znamy historię i jak to było wcześniej, jak sojusznicy się no ci wtedy ewentualnie się zachowywali i jak to wyglądało. I też zdaję sobie sprawę, że historia lubi zataczać koło, no ale my musimy dzisiaj zacząć wykonywać to, co możemy jak najszybciej, dopiero po to, żeby przejść do kolejnych etapów. Natomiast tym pierwszym naszym priorytetem i to, na czym my się skupiamy, to jest jednak nasza armia, wyposażenie naszej armii, system dowodzenia naszej armii, sprzęt dla naszej armii, wydatkowanie pieniędzy dla naszej armii. Sojusznicy sobie, a my sobie, ale też ten sprzęt musimy od kogoś kupić. No to przepraszam, mamy od Rosjan kupować sprzęt?
Ja się w pełni tutaj zgadzam z tym, co powiedział pan Bartłomiej Misiewicz. Nie porównywałbym w żaden sposób tego, co się działo kiedyś, co robiła Rosja radziecka, która była dyktatorskim systemem zbrodniczym. Porównywanie w jakikolwiek sposób do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która od setek lat, od 200 lat jest demokratycznym państwem opartym o demokrację, o uczciwą konstytucję, gdzie szanuje się prawa obywateli. Także w żaden sposób, no nie chciałbym takich porównań. Na pewno takiej ilości baz, nikt nie mówi o takiej ilości baz, która kiedyś tutaj była na naszym terytorium, bo na razie właściwie nie mamy właściwie żadnych baz natowskich, poza tym, że są tylko szkolenia jednostek wojskowych z różnych krajów i to szkolenia nieraz w niedużej ilości, to także powinno ulec na pewno zwiększeniu i poprawie. Dziękuję.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, z tej strony mówi Aleksandra, emerytowana pedagog szkolna z północnego Mazowsza. Chciałabym dołączyć do tej rozmowy z takim tematem. Wydaje mi się, że bardzo ważna sprawa jest teraz, aby zająć się młodym pokoleniem i żeby właśnie to, o czym niektórzy ze słuchaczy tu mówili, zwrócić uwagę na ten aspekt moralny, na ten aspekt wspólnotowy, solidarnościowy. Wychowanie młodego człowieka, który by rozumiał wspólne dobro, szanowanie wszystkiego, to jest nasze wspólne. Żeby właśnie ten program, który planuje Zjednoczona Partia, rząd odnośnie nauczania klas 1-8, wrócić właśnie do mądrych samorządów szkolnych, do tego, żeby młody chłopiec 14-15-letni widział. To jest pierwszak, siedmiolatek. Ja jestem 14-latkiem, a nie tak jak teraz z gimnazjami. Jestem bardzo za tym i wydaje mi się, że tutaj też można by skorelować właśnie pracę ministerstwa z Ministerstwem Edukacji. Chciałabym dorzucić ten aspekt właśnie, żebyśmy my wszyscy jako społeczeństwo na tle właśnie tego, co się wydarzyło ostatnio w tym pięknym marszu, w spokoju, i jednocześnie promieniować i robić wszystko, co możliwe, ażeby z mediów tych misyjnych i tych publicznych szła prawda, spokojna prawda, a nie właśnie takie manipulowanie. A więc chodzi mi o walkę o młode pokolenie, żeby spróbować wszystkimi możliwymi ministerstwami, żeby tak zadziałać, aby odzyskać młode, mądre, wspólnotowe pokolenie. I dość, na koniec mówię, dość tych obrazków, bo pamiętam, jestem wzrokowcem, jak właśnie jeden z redaktorów, dziennikarzy zrobił ten show z podzieleniem Polski. Tu PiS, a tu PO. To jest manipulacja. Nie ma takiego podziału. Jesteśmy wszyscy razem. Tak trzeba, w tym kierunku. Dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzi. Gratuluję panom, trzymajcie się. Gratuluję pani premier kultury, pięknego ubrania, bo to też jest ważne, skromnie, elegancko. Wszystkie kobiety, które są w rządzie, są pięknie, elegancko ubrane, jak kobiety. Mężczyźni mówią z klasą, spokojnie, opanowani. Tego wam życzymy. I naprawdę wszyscy za was się modlimy i trzymamy kciuki. Szczęść wam Boże i Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Aleksandro. Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy. W pełni się zgadzamy z tym, co pani powiedziała. Tak dokładnie będzie to realizowane. Ministerstwa muszą ze sobą współdziałać. Cały rząd musi razem pracować. To wszystko od nas wszystkich Polaków zależy, każdego z osobna Polaków, od naszych rodzin, aby nasz kraj szedł w dobrym kierunku, mógł się dobrze rozwijać. I bardzo dziękujemy za ten głos, za modlitwę, za nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Ryszard z Wrocławia.
Witam, panie Ryszardzie. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie od samego początku, panie Ryszardzie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę ze smutkiem stwierdzić, że z zażenowaniem słucham tych państwa tutaj wypowiedzi. Ten cały system przeciwrakietowy Patriot jest przestarzały i złom. Zakupienie tego po horrendalnych cenach jest, proszę panów, przestępstwem. Proszę tutaj nie ogłupiać ludzi, że to ma jakiś sens. Ten system także nie uchroni nas przed rakietami chociażby Stalingradu. Jest całkowicie bezużyteczny. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, narzucanie gigantycznych zbrojeń na, że tak powiem, amerykańskie, sugestie i zakupywanie od nich niebotycznych ilości sprzętu po horrendalnych cenach jest także przestępstwem. Komu panowie służycie? Jest wstyd, że te Radio Maryja udostępnia wam...
Tak, panie Ryszardzie, ja najmocniej przepraszam, ale płyną zarzuty wokół wypowiedzi, których ja jako prowadzący tę audycję po prostu nie słyszałem, a zatem to pana telefon jest jakąś wrzutką, która ma zmącić spokojną dyskusję na temat sytuacji i działań podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
Jeżeli ojciec tylko pozwoli, ja chciałbym raz jeszcze powiedzieć, że szanowni państwo, jeżeli chodzi o system Patriot, to jest tak, że zakup tej obrony przeciwrakietowej ogłosili poprzednicy, dokładniej pan prezydent Bronisław Komorowski, bo tak się akurat złożyło, że większość przetargów dotyczących Wojska Polskiego ogłaszał pan prezydent. No, to taka była formuła, nie wiadomo jak, ale tak było. I nie zrobiono w tej sprawie nic, ale nic oznacza także to, że Polska na nic się nie zgodziła, żadnego dokumentu nie podpisała, także nie rozpoczęto rozmów. A ja powtarzam raz jeszcze, my traktujemy Stany Zjednoczone jako naszego najmniejszego sojusznika, w związku z powyższym także ich przemysł zbrojeniowy i czekamy na ofertę. Firma Raytheon, która jest przedstawicielem tego systemu Patriot, zapowiedziała, że dołączy się do rządu amerykańskiego celem rozpoczęcia rozmów w tej sprawie z rządem polskim. I my na te rozmowy czekamy, jesteśmy otwarci. Czekamy na tą propozycję, która zostanie nam złożona i potem będą dopiero zapadały decyzje. Natomiast nie jesteśmy na takim etapie, że cokolwiek zostało podpisane, zrobione, zamówione, czy jakiekolwiek pieniądze zostały wydane.
No albo też użycie sformułowania dyktat, tak? Czyli właściwie...
No tak, oczywiście.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia, serdecznie pozdrawiam gości ojca prowadzącego oraz wszystkich słuchaczy, zwłaszcza cierpiących. Chciałbym się podzielić swoimi refleksjami. Uważam, że trzeba, tak się może mało o tym mówi w Polsce, że należy więcej zwrócić na to uwagę, żeby również nastąpił spadek bezrobocia. Jeżeli nastąpi wzrost liczebności armii, to należałoby zwiększyć armię na do 150 tysięcy, nawet praktycznie może do 200 tysięcy i wzrośnie spadnie bezrobocie, bo ci ludzie będą mieli pracować, już będą w armii i oprócz tego trzeba, taką armię trzeba obsługiwać jeszcze, uzbrojenie, sprzęt, ubiór i ponadto tutaj taka armia to zawsze uczy, wobec armii zawsze uczy tak dyscypliny pewnej, takiej czystości, takiej zaradności, uodparnia wtedy na różne stresy, różne psychiczne, tak dość się przygotowuje. I to byłoby dobre, jak dawniej to była armia obowiązkowa i takie były plusy. Teraz to się tego nie ma, to są też minusy, takie już tak patriotyzm uczy, w takiej tak samo zaparcie, ale jeszcze kolejnym, chciałem się podzielić punktem, to również należy rozbudowę polskiego przemysłu zbrojeniowego wprowadzić, bo on nie zamawienie jakichś zagranicznych firm, tylko polski przemysł również, bo dlatego, że się traci niezależność, jeżeli się ma uzbrojenie, amunicję, czy również broń ma się u obcych, to wtedy mogą się jakieś być interesy, mogą się nie zgodzić, nie udostępnić amunicji czy broni i wtedy państwo traci niezależność, suwerenność traci. To jest bardzo ważne. Również musi być, nastąpić rozwój polskiej myśli technicznej. Musi być na badania naukowe nad różnym uzbrojeniem, iść na różne prototypy broni czy amunicji. Muszą mieć pieniądze, żeby naukowcy się tym zajmowali. A również innym ważnym punktem to chciałem powiedzieć, że należy doprowadzić do tego rozwój obrony terytorialnej, tak, ale również pod względem zagrożeń terrorystycznych musi mieć miejsce, żeby wszyscy obywatele wiedzieli, jak się obronić, gdyby nastąpiło zagrożenie turystyczne, takie jak miasto w Paryżu albo gdzie indziej. Ludzie muszą być już przygotowani na coś takiego, żeby to nie było zaskoczeniem. Gdyby się pojawił nieprzeciwnik, to trzeba z takim przeciwnikiem walczyć i taki również unikać strat, wiedzieć, jak się zachować. I to jest głównie zagrożenie turystyczne stąd teraz. Ale to również nie należy odwracać uwagi od innych zagrożeń, na przykład na wschodzie, a skupiać się na walce z terroryzmem, tak jakby wyglądało na to, aby media i Zachód, Unia Europejska też, aby zwracać uwagę na terroryzm, a już zapomniały o zagrożeniach na wschodzie. A jeśli krótko, jeśli chodzi o państwo islamskie, to uważam, jeżeli tam nie nastąpi interwencji lądowej, to nie uda się tego państwa pokonać i należy odciąć państwo od finansowania, nie należy prowadzić z nim handlu i należy pomagać chrześcijanom, którzy tam są prześladowani, a tak Zachód się odwrócił od nich i zapomniał o tych, a to jest brak solidarności i to może się zemścić, bo mogę, że takie zachowanie ośmielić terrorystów. Może na tym skończę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, dziękujemy Panie Pawle. Rzeczywiście wątków bardzo wiele. Myślę, że także ten bardzo istotny dotyczący sytuacji polskiego przemysłu zbrojeniowego w tej części naszego programu. Nieco mniej czasu poświęciliśmy właśnie temu zagadnieniu, które było także podjęte już w telewizji Trwam.
Dziękuję bardzo właśnie za ten głos pana Pawła z Torunia. Pozdrawiam mieszkańców Torunia. W pełni się zgadzam z tym, co tutaj było mówione i w tych założeniach państwa, polityki ze strony Prawa i Sprawiedliwości właśnie bardzo ważnym elementem będzie stawianie na polski przemysł zbrojeniowy, który był zaniedbany przez ostatnie lata, ale myślę, że teraz będzie rozwój i będzie stawianie w dużej części, bo oczywiście nie całościowo, nie da się wszystkiego, aby nasza armia tylko kupowała sprzęt tylko z naszych fabryk, ale na pewno będzie rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziękuję.
Ja tylko mogę powiedzieć, że w ostatnich dniach zmieniły się władze Polskiej Grupy Zbrojeniowej.